witam Państwa serdecznie. Słusznie moja przedmówczyni powiedziała, że temat nie jest łatwy, a nie jest on łatwy przede wszystkim przez samą wieloznaczność pojęcia antysemityzmu. Jest bardzo wiele definicji antysemityzmu. Tutaj jako początek przekazałem na planszę definicję, jaką sformułowała Otwarta Rzeczpospolita. To jest takie stowarzyszenie przeciwdziałającej antysemityzmowi. Przeczytam tą definicję i zwrócę uwagę na te właśnie wieloznaczności. Czym jest antysemityzm według Otwartej Rzeczpospolitej? Negatywna postawa wobec Żydów, na ogół łącząca emocje, antysemityzm jako irracjonalna namiętność oraz elementy poznawcze, antysemityzm jako pseudoracjonalny światopogląd, której przejawami są głoszenie różnych negatywnych opinii o charakterze stereotypów na temat Żydów, przypisywanie Żydom roli sprawców najrozmaitszych niekorzystnych zjawisk społecznych, a także, choć niekoniecznie, zachowania o charakterze dyskryminacyjnym, czasami łączące się z użyciem przemocy. Warunkowy charakter występowania tych ostatnich wynika z faktu, że antysemityzm może funkcjonować w zbiorowości, w której rzeczywistych Żydów praktycznie nie ma. Czym różni się od ksenofobii? Więc jak Państwo widzicie, jest to pojęcie wieloznaczne, bo odwołuje się do sfery wiedzy, do sfery emocji, wreszcie do sfery działań. I tu jest pewien problem, dlatego że te różne poziomy czasami się przenikają, czasami występują wspólnie, czasami występują rozdzielnie. I powiedzenie, od którego momentu zaczyna się antysemityzm, które zachowania, sposób myślenia czy postawy są już antysemickie, a które jeszcze tylko ksenofobiczne, a które wynikają, powiedzmy, ze stereotypów, jest czasami bardzo trudne. Ja przytoczę jeszcze kilka definicji. Mam je po angielsku, bo były sformułowane poza polską. Jest to taka definicja Monitoring Center of Racism and Xenophobia, definicja 2005 roku Unii Europejskiej. Antysemityzm to pewien sposób postrzegania Żydów, który może być wyrażany jako nienawiść wobec Żydów, może być mieć charakter retoryczny albo wręcz fizyczny i jest skierowany przeciwko Żydom albo jednostkom, ich własności, przeciwko żydowskiej wspólnocie, żydowskim instytucjom religijnym. Takie manifestacje mogą, celem takich manifestacji może być również państwo Izrael postrzegane jako zbiorowość żydowska. Antysemityzm często oskarża Żydów o konspirację, aby szkodzić ludzkości i jest często używany, aby oskarżać Żydów, dlaczego wszystko idzie nie tak, jakbyśmy sobie to tu życzyli. Wreszcie definicja Helen Fine, takiej amerykańskiej badaczki, która jest najczęściej używana, że persistent latent structure, czyli utrzymująca się wielowiekowa struktura nienawiści wobec Żydów jako zbiorowości. Słowem, jak widzicie Państwo, jest tych definicji sporo. Żeby zakończyć, przytoczę jeszcze definicję antysemitów, którą znalazłem na jednej ze stron internetowych, a antysemickich stron internetowych jest multum i brzmi ona następująco. Otóż antysemityzm to nic innego jak skrajnie ksenofobiczny neologizm stworzony i propagowany przez żydowskich nacjonalistów. Dla wszystkich innych narodów są zarezerwowane ogólnie dostępne pojęcia definiujące niechęć do innych nacji i ras, ksenofobia, rasizm, nacjonalizm, szowinizm. Żydowscy nacjonaliści ukuli nowe pojęcie, które rzecz jasna dotyczy tylko i wyłącznie Żydów, bo nie może być tak, aby nienawiść do Żydów mieszała się z pospolitą nienawiścią do pozostałych gojów. Więc jak Państwo widzicie, jest to definicja dość, powiedziałbym, szczególna, ale jest w niej pewne jądro, nazwijmy to, jest w niej pewne jądro bardzo racjonalne, mianowicie to, że bardzo często jest trudno odróżnić antysemityzm od innych objawów ksenofobii. I tutaj na pomoc niejako przychodzi w moim przekonaniu definicja stworzona przez jednego z najwybitniejszych badaczy spraw bliskowschodnich, profesora Bernarda Lewisa, który powiedział, że to, co jest charakterystyczne dla antysemityzmu, to fakt, że Żydów i jako indywidua, i jako zbiorowość traktuje się według innych standardów niż wszystkich innych. I wydaje mi się, że to jest ten klucz do zrozumienia. To, że jedne zbiorowości nie lubią innych zbiorowości, jest równie stare jak ludzkość i prawdopodobnie mamy to w genach. Zawsze jedna grupa definiuje się poprzez opozycję wobec innej grupy. Językowej, religijnej, społecznej, jakiejkolwiek. To, co odróżnia antysemityzm od tego typu właśnie powszechnej ksenofobii, to jest właśnie to, że inaczej się traktuje, według innych kryteriów się traktuje Żydów, według innych kryteriów się traktuje wszystkich innych, co jest teraz niezwykle widoczne w stosunku do państwa żydowskiego, do Izraela, o czym będzie mowa później, szerzej, kiedy to Izrael jest traktowany według innych kryteriów niż wszystkie inne państwa. Na przykład oskarżanie Izraela o łamanie praw człowieka. Mniej więcej 80% rezolucji w Komisji Praw Człowieka dotyczy łamania praw człowieka na terytoriach okupowanych. Nie twierdzę, że prawa człowieka na terytoriach okupowanych nie są łamane. Są łamane na pewno, ale nie są to jedyne prawa człowieka, jakie są łamane. Natomiast wszystkie inne przypadki łamania praw człowieka są traktowane inaczej. Jeżeli na przykład łamane są prawa, powiedzmy, alawitów w Syrii, jak obecnie, czy chrześcijan, nie ma rezolucji potępiających czy to rebeliantów syryjskich, czy rząd Asada. Natomiast w przypadku Palestyńczyków zaraz się pojawia rezolucja. Słowem, są te podwójne standardy i to moim zdaniem jest tym kryterium, tak jak ja rozumiem antysemityzm, występuje on wtedy, jeżeli po prostu używamy różnych standardów w stosunku do całej ludzkości i różnych standardów w stosunku do tej szczególnej grupy, jaką są Żydzi. No i teraz możemy przejść do jakby króciutejkiej historii antysemityzmu. I tutaj właśnie ta definicja nam bardzo może być przydatna, dlatego że w wszystkich podręcznikach antysemityzmu, a jest ich multum, zazwyczaj, jak to zwykle w podręcznikach historii, zaczyna się już w starożytności. No i są przytaczane przykłady różnych antyżydowskich działań, które miały miejsce na przestrzeni ogromnej, prawie 2000-letniej historii przed średniowieczem, o którym za chwilę. I rzeczywiście nie twierdzę, że takich przypadków nie było. Ale w moim głębokim przekonaniu, a jestem z wykształcenia archeologiem, czyli uczyłem się historii starożytnej dość starannie, te wydarzenia, jak na przykład słynny pogrom żydowski w Aleksandrii w 38 roku naszej ery, a więc prawdopodobnie w tym samym czasie, kiedy zgodnie z Ewangelią miał zostać ukrzyżowany Jezus Chrystus, miały charakter nie antysemicki, tylko przypuszczam, że podobnych burt jednej zbiorowości przeciwko innej zbiorowości można by znaleźć ogromnie wiele i znajduje się. I podobnie wiele innych przypadków, na przykład jakieś tam powiedziałbym działania w Rzymie, gdzie Żydzi byli czasami prześladowani jako chrześcijanie, a nie jako Żydzi i tak dalej, i tak dalej. Słowem, nie znajdujemy, jeżeli trzymać się definicji Bernarda Lewisa, przejawów antysemityzmu w starożytności. Zmienia się to niejako w późnej starożytności, myślę tutaj o wieku IV-V i stąd właśnie portret świętego Jana Chryzostoma, autora 8 homilii przeciwko Żydom. Wtedy, kiedy się jakby kształtowała tożsamość chrześcijańska w odróżnieniu od wspólnej tożsamości żydowsko-chrześcijańskiej, rzeczywiście ojcowie Kościoła, święty Jan Chryzostom, Grzegorz z Nissy i wielu, wielu innych, w ich pismach można znaleźć bardzo silne akcenty antyżydowskie. Ale ja bym tego też nie nazwał antysemityzmem, dlatego że to była raczej kwestia walki wewnątrz społeczności żydowskich, chrześcijańskich i niechrześcijańskich. Dlatego że w tym czasie, myślę tutaj o IV-V wieku, jeszcze ten podział między gminami żydowskimi a gminami chrześcijańskimi nie był do końca ostry w tamtym czasie, co dzisiaj się wydaje mało prawdopodobne. Judaizm był też religią misyjną. Nawracano na judaizm. No i chodziło o to, żeby nawracać na chrześcijaństwo, a nie na judaizm. Więc ja tak odczytuję te pisma, acz potem, jak prześladowania Żydów przez Kościół, że tak powiem, nabrały mocy, te pisma ojców Kościoła były wielokrotnie wykorzystywane, wielokrotnie cytowane i tak dalej, i tak dalej. Notabene pierwsze oskarżenie, które potem stanie się takim, powiedziałbym, standardem antysemickim, czyli oskarżenie Żydów o bogobójstwo, zostało sformułowane w roku 167 przez biskupa Sardes Melita. I jest to pierwszy przypadek oskarżenia o bogobójstwo, co potem, jak powiadam, stało się pewnego rodzaju standardem. Cały okres wczesnego średniowiecza, myślę tutaj od okresu upadku, od upadku Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego do końca XI wieku, jest to okres, kiedy ma miejsce rzeczywisty rozkwit wspólnot żydowskich w całej Europie i Azji, w Europie pod panowaniem Franków czy tych różnych, prawda, książąt, którzy przejęli władzę po okresie wędrówek ludów, no i na Bliskim Wschodzie pod panowaniem arabskim. Islam traktował Żydów jako lud księgi, w związku z czym mieli oni większe prawa niż mieli poganie, oczywiście mniejsze niż muzułmanie. Była taka kategoria, nazwano to dibni, czyli nie wolno im było wszystkiego, ale byli tolerowani w tym sensie, że tak powiem, ich wspólnoty mogły się rozwijać, rządzić własnymi prawami. Mieli pewne ograniczenia, nie mogli zajmować pewnych urzędów. Co ciekawe, nie wolno im było jeździć konno. To był jedno z ograniczeń. Ale jak powiadam, ten okres jest to okres niebywałego rozwoju demograficznego wspólnot żydowskich, a wydaje mi się, że demografia jest tutaj bardzo istotna. Jeżeli następuje bardzo silny rozkwit demograficzny, to znaczy, że sytuacja jest dobra. Ludzie w sytuacji zagrożenia czy w sytuacji szczególnej opresji na ogół jak gdyby nie koncentrują się na rozmnażaniu. Natomiast jeżeli jakaś społeczność ma się dobrze, to wtedy zazwyczaj tego wyrazem jest rozwój demograficzny. Ten rozwój był ogromny i rzeczywiście ta siła wspólnot żydowskich, co do dzisiaj można zobaczyć chociażby w takim pięknym mieście hiszpańskim jak Girona, gdzie jest cmentarz z VIII wieku, pokazuje i siłę, i zamożność, i rzeczywiście wagę tej społeczności żydowskiej w tamtym czasie pod panowaniem arabskim. Hiszpania była wtedy częścią świata muzułmańskiego. Wszystko to zmieniło się i to jest ten moment kluczowy, jeśli chodzi o stosunek świata chrześcijańskiego, a z czasem i muzułmańskiego do Żydów wraz z wyprawami krzyżowymi. My dzisiaj o wyprawach krzyżowych wiele nie wiemy. Traktujemy to jako pewien taki, powiedziałbym, zawirowanie w historii. Był świat muzułmański, była próba podboju, czy tam jakiegoś, powiedziałbym, dywersji w tym świecie, skończyło się to katastrofą i koniec. Natomiast nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromne znaczenie miały wyprawy krzyżowe na ukształtowanie, nazwijmy to, współczesnej świadomości, zarówno europejskiej, jak i islamskiej, jak i losów świata. Bowiem wyprawy krzyżowe to nie były tylko wyprawy tych rycerstwa, prawda, do Ziemi Świętej celem odbicia z rąk niewiernych grobu Chrystusa, ale był to pewien taki ruch umysłowy, takie wzmożenie ideologiczne, które zaowocowało ogromną ilością wydarzeń. Otóż to wzmożenie ideologiczne było skierowane przeciwko wrogom religii chrystusowej. Do czasu wypraw krzyżowych chrześcijaństwo miało ten charakter, nazwijmy to, ewangeliczny, religii miłości, religii, prawda, nadstawiania drugiego policzka. No, wszyscy znamy Ewangelię i wiemy mniej więcej, co Ewangelia mówi. Wyprawy krzyżowe to zmieniły. Wyprawy krzyżowe, czyli to wzmożenie ideologiczne, zmieniło chrześcijaństwo w religię wojującą, tak jak islam był od początku religią wojującą, i przez bardzo długi okres, praktycznie rzecz biorąc do połowy XX wieku, czyli do Vaticanum Secundum, to takie pojmowanie chrześcijaństwa jako religii, która ma zwalczać wrogów Jezusa Chrystusa, jeżeli można, to i siłą, wtedy zostało ugruntowane, jak powiadam, przez niemal 1000 lat przetrwało. Jednym z takich skutków bezpośrednich wypraw krzyżowych były właśnie antyżydowskie pogromy. Ci, którzy nie mogli jechać do Ziemi Świętej i bić niewiernych tam, jak gdyby wyżywali się na niewiernych pod ręką, a ci niewierni pod ręką to byli właśnie przede wszystkim Żydzi. Myślę tutaj o dzisiejszej Francji, o dzisiejszych Niemczech. Wtedy mamy udokumentowane przykłady tego, co potem stało się niestety częstą praktyką, czyli zamykania Żydów w synagogach i palenia ich i wiele, wiele innych rzeczywiście strasznych rzeczy. Zresztą samo zdobycie Jerozolimy było czymś rzeczywiście, rzeczywiście strasznym, słynne powiedzenie, prawda, kiedy ktoś zapytał dowódcę, czy należy, jak się zdobędzie Jerozolimę, prawda, co zrobić z mieszkającymi tam chrześcijanami i niemuzułmanami. Mówi, mordować wszystkich, Bóg swoich rozpozna. No i rzeczywiście opisy okrucieństw, jakie się dokonały w 1099 roku, czyli w momencie zdobycia Jerozolimy, są rzeczywiście przerażające. No i tu jest taka jedna ciekawostka. Nie tak dawno, państwo jest za młodzi, żeby to dobrze pamiętać, ale ja to pamiętam bardzo dobrze, nie tak dawno, bo w roku 999, czyli lat temu 15, obchodziliśmy 1000-lecie zdobycia Jerozolimy. No i obchodziliśmy go, to wydarzenie, na dwa sposoby. Jan Paweł II w Rzymie odprawił mszę pokutną, przepraszając Boga za okrucieństwa, jakich dopuścili się ludzie, którzy w imieniu Chrystusa wówczas walczyli. Marszałek Sejmu Polskiego wówczas, pani Grześkowiak, zamówiła mszę świętą, triumfalną, w podzięce Bogu za to, że udało się zdobyć Jerozolimę i wygnać z Jerozolimy niewiernych. Więc jak państwo widzicie, nawet stosunkowo niedawno, nieodległej przeszłości, stosunek do wypraw krzyżowych był różny. Różny jest do dzisiaj. Są tacy, którzy traktują wyprawy krzyżowe jako ciąg zbrodni, są tacy, którzy traktują jako wielki tryumf chrześcijaństwa. Wyprawy krzyżowe miały jeden istotny skutek. Otóż te prześladowania Żydów spowodowały, że Żydzi zaczęli masowo emigrować z zachodniej Europy na wschód. Gdzie? Do Polski. Polska była wówczas podzielona pomiędzy księstwa po testamencie Krzywoustego i gwałtownie potrzebowała tego, co dzisiaj nazywamy wykształconą siłą roboczą. Żydzi, którzy trudnili się różnymi wolnymi zawodami i byli generalnie rzecz biorąc cywilizacyjnie wyżej niż przeciętna mieszkańców ówczesnej Polski, byli w związku z tym niezwykle mile widzianymi osadnikami i stąd przywilej Henryka Pobożnego, słynny, prawda, dający im prawa i tak dalej, i tak dalej. To trwało, bo wyprawy krzyżowe zaczęły się w końcu XI wieku i trwały, jak wiadomo, do połowy XIII wieku. I przez ten cały okres wypraw krzyżowych te prześladowania Żydów nasilały się, szczególnie w XII i na początku XIII wieku. I wtedy następuje ta masowa emigracja Żydów na wschód, bo Polska nie wzięła jakby udziału w tym wzmożeniu ideologicznym. Słynna odpowiedź Leszka Białego na prośbę papieża, żeby wziął udział w wyprawie krzyżowej, napisał, że on nie zwykł walczyć bez miodu i piwa, słyszał, że w Ziemi Świętej nie ma miodu i piwa, on walczyć nie może, w związku z tym na wyprawę krzyżową nie pojedzie, będzie walczył z poganami na miejscu. Chodziło oczywiście o Prusów i Litwinów, to byli ówcześni poganie, którymi można było walczyć z terenu Polski. I jacyś tam rycerze wzięli udział w wyprawach krzyżowych, Jaksa Gryfita na przykład wzniósł piękny kościół Bożogrobców w Miechowie, do dzisiaj stoi, ale były to odosobnione wypadki i stąd to właśnie wyprawy krzyżowe spowodowały początek osadnictwa Żydów w Polsce. Potem, jak wiadomo, po zjednoczeniu ziem Polski Kazimierz Wielki rozciągnął ten przywilej Henryka Pobożnego na całą Polskę i Polska stała się taką bezpieczną przystanią dla Żydów, który kolejna fala prześladowań miała miejsce w XIV wieku, kiedy cała Europa była ogarnięta zarazą, dżumą, zwaną czarną śmiercią i wtedy oskarżono o to Żydów, no i wtedy nastąpiła kolejna fala wielka prześladowań i Żydzi się przenieśli w zasadzie w całości na tereny dzisiejszej Polski i zachód Europy już Żydów nie miał. Zresztą poszczególne miasta wyjednywały sobie przywileje bycia miejscem wolnych od Żydów, Judenreich, dlatego że to głównie było na terenach niemieckich. Poszczególne właśnie księstwa, poszczególne kraje Żydów ze swoich terenów wysiedlały. Pierwszym wysiedleniem państwowym miało miejsce w Anglii po rzekomym mordzie rytualnym Williama z Norwich, później świętego Williama z Norwich, zabroniono Żydom mieszkać w Anglii, potem szło to dalej. Te prześladowania Żydów miały również podłoże ekonomiczne. Otóż w średniowieczu chrześcijaństwo, tak jak dzisiaj islam, zabraniało swoim wyznawcom pożyczania pieniędzy na procent. Tak jak dzisiaj nie wolno muzułmanom pożyczać pieniędzy na procent. Znowu, wyprawy krzyżowe spowodowały, do wypraw krzyżowych obrót pieniężny był raczej minimalny, a raczej była gospodarka naturalna. Wyprawy krzyżowe spowodowały konieczność transferu wielkich pieniędzy, zgromadzenia wielkich pieniędzy. No była to potężna operacja militarna i logistyczna. I właśnie książę, król angielski pierwszy nałożył podatek na wyprawę krzyżową i były potrzebne wielkie operacje finansowe. Do czasu wypraw krzyżowych i na początku operacjami finansowymi, ponieważ nie mogli się nimi trudnić chrześcijanie, trudnili się Żydzi. I w ten sposób Żydzi się niejako wyspecjalizowali w obrocie pieniężnym. I zajmowali się biciem monety, obrotem pieniężnym, depozytami, transferami pieniędzy, słowem bankowością, abyśmy to dzisiaj powiedzieli. I bardzo często prześladowania Żydów miały czysto ekonomiczny charakter. No, była to zatkanie dziury budżetowej. Jeżeli jakiemuś księciu brakowało pieniędzy, to wystarczyło skonfiskować majątki Żydów, wygnać ich i dziura budżetowa załatana. Dzisiaj już nie ma takich możliwości, ale był to bardzo prosty sposób, prawda, na finanse państwa. I bardzo wiele tych prześladowań miało właśnie ten charakter. Co ciekawe, w momencie, kiedy Żydów już wygnano z Europy, operacje finansowe przejęły klasztory. Przede wszystkim te klasztory rycerskie, które już zajmowały się finansowaniem wypraw krzyżowych. Przede wszystkim templariusze. I ten ogromny majątek templariuszy, legendarny skarb templariuszy, nie pochodził z danin czy z ofiar wiernych, tylko przede wszystkim z obrotu finansowego. No i znowu Filip Piękny, oskarżając templariuszy o herezję i rozwiązując zakon, postąpił po prostu w ekonomicznych, po prostu skonfiskował ich majątek ogromny. Zresztą on był ogromnie u templariuszy zadłużony. Zresztą potem kasacja zakonów przez cały okres, aż do końca XIX wieku, bardzo często miało właśnie ten ekonomiczny charakter. Zakony były bogate, więc je kasowało i po prostu państwo przejmowało środki, które zgromadzone były w zakonach. Kult świętego Wiliama i oskarżenie o mord rytualny jest to początek pewnego, powiedziałbym, schematu, który przez bardzo długi czas, praktycznie do dzisiaj, jest takim trwałym elementem, nazwijmy to, ideologii antysemickiej, czyli oskarżenie Żydów o mordowanie chrześcijańskich dzieci, potem o bezczeszczenie hostii. Jest udokumentowanych bardzo wiele takich przypadków. Najbardziej znanym była sprawa świętego Szymona z Trento, który został oskarżony w 1475 roku, właśnie Żydzi zostali oskarżeni o zamordowanie go w 1475 roku, a w 1588 roku został on kanonizowany. Co ciekawe, dopiero w 1965 roku, po Soborze Watykańskim II, dlatego mówię, jak to długo trwało, ten kult został w kościele katolickim jakby obalony, to znaczy dekretem specjalnym Stolica Apostolska już nie uważa Szymona z Trydentu za świętego. Co ciekawe, lefebryści, którzy nie uznają nauk Soboru Watykańskiego, nadal uważają go za świętego i nadal obchodzą w marcu, gdzie święto świętego Szymona z Trydentu. Jak powiem, takich oskarżeń było setki. Kościół czcił około 40 chłopców, bo to nie wiem dlaczego, ale głównie chłopcy byli, padali mieli padać ofiarą mordów rytualnych i wiele tych kultów lokalnie jeszcze w różnych częściach Europy istnieje. To zdjęcie katedry w Strasburgu jest takim wymownym jakby ilustracją stosunku Kościoła do judaizmu. Widać triumfujący Kościół i z opaską na oczach synagoga podpierająca się na złamanej lasce, którą jest Stary Testament, z opaską na oczach, no bo nie dojrzała prawdy, że Chrystus był Mesjaszem. Ten okres średniowieczny, myślę tu o XII, XIII, XIV, XV wieku, to jest okres różnych form prześladowania Żydów przez władze świeckie wspólnie z władzami kościelnymi. Na przykład Grzegorz IX zakazał wiernym czytania Talmudu. Notabene ten Talmud był na indeksie ksiąg zakazanych do końca XIX wieku, na watykańskim indeksie ksiąg zakazanych. W 1215 roku Sobór Laterański IV nakazał Żydom noszenie specjalnych, wyróżniających ich stroju. Różne miasta nakazywały Żydom mieszkać w wybranych dzielnicach, które od dzielnicy żydowskiej Wenecji, która się nazywała getto, noszą nazwę getta, stąd nazwa getto. Słowem, tych różnych prawnych i pozaprawnych ograniczeń było bardzo wiele. Nie zmieniło się to w okresie reformacji, dlatego że Luter również był bardzo silnie, miał bardzo silnie antyżydowskie nastawienie. I w kościele protestanckim, wywodzącym się z luteranizmu, ale również w innych kościołach protestanckich, powiedziałbym, niechęć do Żydów była bardzo silna. Co było tutaj jedną istotną różnicą pomiędzy tym antysemityzmem, bo to na pewno były przejawy antysemityzmu, a późniejszym antysemityzmem, o którym będę mówił za czas jakiś. Otóż tą różnicą było to, że jeżeli Żyd się ochrzcił, to wówczas, przynajmniej teoretycznie, zyskiwał wszelkie prawa. Mówię teoretycznie, bo jak wiadomo, zawsze, że tak powiem, nowonawróceni, czy jak coś, wszyscy nuworisze nigdy nie są traktowani tak samo jak, powiedzmy, rodowi, rodowa szlachta zawsze patrzy z pogardą na tych, którzy zostali dopiero co uszlachceni. Słowem, były przypadki prześladowania nawróconych Żydów, miałem taki charakter rasowy, pod pretekstem, że oni się tylko nawrócili koniunkturalnie. Miało to głównie miejsce w Hiszpanii, już po konkwiście i w czasach po rekonkwiście i w czasach Torquemady, że Żydzi rzekomo mieli nadal, prawda, swoje straszne praktyki kultywować, ale generalnie rzecz biorąc, w dużej części świata nawrócenie było równoznaczne z, powiedziałbym, zaprzestaniem prześladowań, przynajmniej o charakterze formalno-prawnym. Mówiłem o tych oskarżeniach o mordy rytualne. One były niezwykle rozpowszechnione w wieku XIV, XV, na początku XVI w całej Europie. Potem jak gdyby w Europie zanikły, raz, że było, że Żydów było ich coraz mniej, natomiast przeniosły się tam, gdzie byli Żydzi, czyli na wschód Europy, czyli wszystkim do Polski. I ta fala oskarżeń o mord rytualny rozpoczyna się w Polsce pod koniec XVII wieku. Najsłynniejsza jest oskarżenie o mord rytualny w Sandomierzu, co zostało uwiecznione na tym słynnym obrazie wiszącym do dzisiaj w katedrze sandomierskiej. Był to rok 1798, kiedy to ten Josef Berkowicz i 17 innych Żydów zostało oskarżonych o mord rytualny. Teraz przejdę do zasadniczej cezury, jakim było narodziny antysemityzmu o charakterze rasowym. Cały ten okres średniowiecza, od wojen krzyżowych do mniej więcej końca XVIII wieku, jeżeli miały miejsce prześladowania, a miały wobec Żydów, to one się opierały na podstawie religii, że wyznają fałszywą religię, nie uznają Chrystusa za Mesjasza. Nie miały charakteru rasowego, w tym sensie, jak ktoś się nawrócił, to mógł być, nie był już prześladowany. Wszystko to zmienia się w wieku XIX wraz z narodzinami pojęcia narodu. Do rewolucji francuskiej nie istniało pojęcie narodu jako w takim pojęciu, jak rozumiemy dzisiaj, po rewolucji francuskiej, w okresie romantyzmu, pojęcie narodu stało się bardzo istotnym elementem i bardzo do tego przyczynili się językoznawcy. I ten właśnie gentleman, Karl Wilhelm Friedrich von Schlegel, orientalista niemiecki, napisał dzieło Über die Sprache und Weisheit der Indien, czyli o języku i mądrości Indii. W 1808 roku to napisał i tam on stworzył pojęcie aryjskości. Użył pojęcie aryjskości. Arianie to mieli być rzekomo, według Schlegla, protoplaści współczesnych, ówczesnych mieszkańców Indii i on, badając języki, zobaczył pewne podobieństwa istniejące między językami europejskimi a sanskrytem i ukuł pojęcie języka indoeuropejskiego. I on właśnie użył to pojęcie aryjskości. Nie mając żadnego jeszcze konotacji rasowej, antysemickiej. Notabene był on żonaty z córką Mendelsona, Żydówką. Nie był on absolutnie antysemitą. Ale tak pokazuje, jak pewne pojęcia raz zrodzone potem zaczynają żyć swoim życiem. W języku niemieckim słowo Arian jest bardzo bliskie do słowa Ehre, co znaczy honor. I potem nastąpiło pewne takie zbitka, że aryjski znaczy wyższy, honorowy. To też od Schlegla się wzięło. Nazwijmy to narastanie odczuć narodowych i zabarwianie ich niechęcią do Żydów bardzo wiele zawdzięcza skądinąd genialnemu kompozytorowi Richardowi Wagnerowi. Otóż w połowie stulecia, dokładnie w 1850 roku, napisał on artykuł, zresztą pod pseudonimem Das Judentum in der Musik, czyli żydowskość w muzyce, gdzie oskarżył swoich przeciwników, przede wszystkim właśnie Mendelsona, o to, że żydowska muzyka ma inny charakter niż nieżydowska muzyka. On jeszcze słowo aryjska nie użył, potem dopiero to się zaczęło. I wokół Wagnera skupiła się ówczesna elita intelektualna Niemiec. Wagner założył taki, powiedziałbym, ośrodek swojej muzyki w Bejrut. Tam była sala koncertowa, tam grano jego opery i wokół tego Bejrut zgromadziła się dość właśnie śmietanka intelektualna ówczesnych Niemiec, tworząc to, co nazwano Bejrutische Kreuz, czyli krąg z Bejrut. I tam właśnie, w tym kręgu z Bejrut, zaczęto jak gdyby dość aktywnie propagować teorie antysemickie, których jeszcze nie nazywano wówczas antysemityzmem, to miało miejsce troszeczkę później. Jednym z takich bardzo ważnych myślicieli, który propagował już ten nowoczesny rasowy antysemityzm, był Eugen Düring. Znowu, starsi by z Państwa wiedzieli z marksizmu, z lekcji marksizmu. On był wymieniany, bo był przeciwnikiem Marksa. Engels napisał taką książkę Anti-During, polemikę. On był zresztą socjalistą, także to nie było... Znaczy, antysemityzm niekoniecznie był związany z prawicą od początku. During był ewidentnie socjalistą. No i napisał on, że charakter żydowski jest determinowany przez rasę, jest permanentnie jakby zakorzeniony we krwi i że jest on nie do zmiany. Słowem, ktoś, kto urodził się Żydem, ma te wszystkie negatywne cechy tej rasy i tego się zmienić nie da. Notabene dowodził on, że jedno z cech tej, nazwijmy to, permanentny żydowski jest kompletny brak zdolności do matematyki i innych nauk ścisłych. No, biorąc pod uwagę ilość noblistów z fizyki i innych nauk ścisłych pochodzenia żydowskiego, można powiedzieć, że nie tylko w sporze z Marksem Düring nie miał racji. Pewnym przełomem w całej historii antysemityzmu była praca Artura hrabiego de Gobineau, francuskiego myśliciela, arystokraty, który w 1855 roku napisał rozprawę pod tytułem Essai sur l'inégalité des races humaines, czyli esej o nierówności ras ludzkich. I dowodził on tam nie tylko, że ludzkość dzieli się na rasy, ale również, że te rasy są związane z pewnymi przymiotami, nie tylko zewnętrznymi, ale również charakteru intelektu, że jest to niezbywalne, podobnie jak Düring, i że te rasy są usystematyzowane, że jest najwyżej rasa biała, której jak gdyby najwyższą częścią jest właśnie rasa aryjska, no a potem wszystkie inne rasy, prawda, z czarną na dole. I ta rozprawa Gobineau stała się jak gdyby naukową podstawą rasizmu. Cały rasizm jest oparty na pracy Gobineau. I to trzeba pamiętać, że teorie Gobineau, teorie Düringa, teorie głoszone w Bayerischer Kreuz, wszystko to był mainstream myślenia europejskiego XIX wieku. To nie było to, że jakaś tam grupa, prawda? Nie, to było traktowane jako paradygmat naukowy i to było traktowane właśnie jako pewnego rodzaju nowoczesność. Stąd ówcześni antysemici myślą, że są nowoczesnymi antysemitami, bo oni wiedzą i mają do tego znakomite naukowe podstawy, że to nie religia jest wyróżnia Żydów, tylko ich niezbywalne cechy rasowe. Wtedy się również zrodziła idea eugeniki, której twórcą był St. Francis Galton, notabene zięć Darwina, no, ale o tym nie będę mówił w tej chwili. Natomiast przejdę już do samego pojęcia antysemityzmu. Otóż na słowo antysemityzm stworzył Wilhelm Marr. Było to w roku 1879 w takiej rozprawie Der Weg zum Siege des Germanentus über das Judentum, czyli droga do zwycięstwa niemieckości nad żydowskością, tak by to można było przetłumaczyć, użył słowa semitismus i potem antisemityzmus. I tak powstało pojęcie antysemityzm. Niektórzy twierdzą, że ono już gdzieś tam to pojęcie się pojawiło wcześniej. Niemniej tak, że tak powiem, za twórcę pojęcia nazwy antysemityzmu uważa się Mara. Zresztą założył on pierwszą organizację na świecie antysemicką pod nazwą Liga Antysemicka. Bowiem wtedy, mówię tutaj o drugiej połowie XIX wieku, określenie antysemityzm było określeniem całkowicie neutralnym, nie tak jak to ma miejsce dzisiaj. Ktoś się uważał za antysemitę, tak jak się uważał za socjalistę, za komunistę, za, nie wiem, monarchistę. Była to jedna z, powiedziałbym, dopuszczalnych, istniejących poglądów politycznych, tak samo prawomocnych jak wszystkie inne. To bardzo szybko się, prawda, rozpowszechniło w różnych innych krajach, zwłaszcza we Francji, gdzie Edouard Drumont założył takie pisemko La Libre Parole, gdzie właśnie szerzył różne antysemickie poglądy. Widzicie Państwo jedno ze stron tego, właśnie pokazanie tego Żyda, który właśnie cały świat chce ogarnąć, prawda, z tym strasznym nosem. Pewnym takim, powiedziałbym, wzmożeniem antysemickim we Francji była słynna tak zwana afera Dreyfusa. Pokrótce Państwo pewnie słyszeli o tym. Kapitan armii francuskiej, żydowskiego pochodzenia, oskarżony o rzekome szpiegostwo na rzecz Niemiec, fałszywie został zdegradowany, zesłany na, do karnej kolonii na Karaibach. To jest taki słynny obrazek, jak jest właśnie on degradowany. Afera Dreyfusa podzieliła Francję i do dzisiaj ten podział bardzo często jest utrzymywany. Co było ważne i ciekawe, że korespondentem, to była sprawa głośna na cały świat, korespondentem, dziennikarzem, który relacjonował proces Dreyfusa, był taki niemiecki dziennikarz z Wiednia, węgiersko-żydowskiego pochodzenia, niejaki Theodor Herz. I tenże Theodor Herz bardzo przeżył sprawę Dreyfusa i po jakby doświadczenie obserwowania procesu Dreyfusa skłoniło go do stworzenia ideologii nacjonalizmu żydowskiego, którym stał się syjonizm i dążenia do stworzenia przez Żydów własnego państwa. Antysemityzm świetnie się miał również w Stanach Zjednoczonych. Charles Morris napisał książkę The Aryan Race, znowu właśnie ta aryjska rasa. Notabene to, co Państwo widzą po prawej stronie, The Aryan Race, Its Origin and Its Achievements. To jest to, co znalazłem na Amazon. Dzisiaj można kupić to w Stanach Zjednoczonych. Jest to książka bardzo popularna w Stanach Zjednoczonych do dzisiaj. To było na zachodzie Europy, gdzie Żydów było stosunkowo niewielu. I te skupiska żydowskie liczyły w XIX wieku, czy to we Francji, czy to w Niemczech, czy to w Anglii, czy to we Włoszech, w sumie nie więcej niż kilkaset tysięcy ludzi. Rzeczywiście ta ogromna liczba Żydów mieszkała we wschodniej Europie, przede wszystkim na byłych terytoriach Polski. Polska została podzielona, jak wiadomo, w końcu XVIII wieku i większość ludności żydowskiej znalazła się pod zaborem rosyjskim. Rosja, to trzeba pamiętać, była państwem antysemickim czy antyżydowskim od początku swego powstania, czyli od XVI wieku, był zakaz osiedlania się Żydów w Rosji i bardzo surowe prawa, które traktowały ludność żydowską w sposób zupełnie inny niż ludność nieżydowską. Nagle znalazły się ogromne ilości Żydów po zaborze, ale nie pozwolono im mieszkać w całym państwie, tylko w tak zwanej strefie osiedlenia. To jest właśnie ta strefa osiedlenia, czyli dawny zabór polski, plus tereny zdobyte przez Katarzynę Wielką już po zaborze Polski, czyli wybrzeże Morza Czarnego. Jedynym miastem dużym, w którym Żydom wolno było się osiedlać, była Odessa. Miasto, które powstało dopiero w XIX wieku. Stąd Odessa stała się głównym centrum żydowskim na terenie Cesarstwa Rosyjskiego. Ale wróćmy do Rosji. Zapytam, w Rosji istniało całe bardzo skomplikowane antyżydowskie prawodawstwo w XIX wieku. Bardzo surowe, właśnie nie wolno im się było osiedlać, nie wolno było im zajmować się pewnymi zawodami, bo te ograniczenia prawne, szczególnie po wojnach napoleońskich, stopniowo były znoszone w krajach Europy Zachodniej. Powstawał antysemityzm, ale jednocześnie znoszono jeszcze wywodzące się z czasów średniowiecznych różne restrykcje dotyczące Żydów. W przeciwieństwie w Rosji był antysemityzm, ale również były restrykcje prawne. I ten antysemityzm szczególnie nasilił się po zamachu na cara Aleksandra II. Jak wiecie, w 1871 roku Polak Chryjewiecki dokonał zamachu. Dokonał go Polak, ale do dziś niewyjaśnionych powodów, jak gdyby propaganda oskarżyła o ten zamach Żydów. Rzeczywiście w tej grupie spiskowców była jedna Żydówka. Zamachowcem był Polak. Powinny być pogromy antypolskie, a były antyżydowskie. I po zamachu miała miejsce seria krwawych pogromów w kilkudziesięciu miastach. Pierwszy już 29 kwietnia 1981 roku w Elizabetgradzie, tutaj na południu Rosji. No i potem to się rozlało na całą strefę osiedlenia. Tych pogromów było kilkadziesiąt. One nie były bardzo krwawe. Znaczy zginęło w sumie kilkanaście osób. Jest to każda śmierć rzeczą straszną, ale to nie były, biorąc późniejsze cyfry, to tutaj nie możemy mówić o jakiejś specjalnej, powiedziałbym, masakrze w sensie fizycznym. Natomiast spowodowało to, po pierwsze, masową emigrację Żydów z terenów rosyjskich, również do Polski, czyli do Królestwa, ale również na Zachód. Wtedy zaczyna się wielka diaspora rosyjska w Stanach Zjednoczonych, ale również spowodowało to bardzo wzrost popularności idei syjonistycznych i w zasadzie pierwszymi wyznawcami syjonizmu nie byli Żydzi zachodnioeuropejscy, czyli nazwijmy to pobratymcy Herzla, tylko właśnie Żydzi rosyjscy. Antysemicka propaganda w carskiej Rosji była pewnego rodzaju takim wentylem bezpieczeństwa, który rozładowywał napięcia społeczne. Tak, to jest takie powiedzenie, bij Jewryja, spasi Rosję, prawda? Bij Żyda, ocal Rosję, prawda? I te napięcia dały o sobie znać na początku XX wieku, jeszcze przed rewolucją 1905 roku, i żeby je rozładować, ochrona zleciła takiemu swojemu współpracownikowi, niejakiemu Matwiejowi Gołowińskiemu, napisanie książki, która potem uzyskała tytuł Protokoły Mędrców Syjonu. Historia tej książki jest bardzo ciekawa, dlatego że jest to, no bo jak pewne idee żyją. Otóż jeszcze w drugiej połowie XIX wieku napisana została przez niejakiego Maurycego Joly taka rozprawka o rozmowie, satyra o rozmowie w piekle pomiędzy Monteskiuszem a Machiavelli. Ta rozprawka potem w dużej mierze została zaadoptowana, czy jakbyśmy się później powiedzieli, zrobił w niej plagiat niejaki Goethe, Niemiec, który napisał powieść pod tytułem Przygoda w Biarritz, gdzie ten dialog Monteskiusza i Machiavellego został włożony w usta dwóch Żydów. No i tenże Głowiński wziął ten dialog i ogłosił to jako tajne protokoły tajnej rady żydowskiej. Potem miano rzekomo znaleźć dowody, że były to minuc, czyli jakby protokół z kongresu syjonistycznego w Bazylei. I protokoły Mędrców Syjonu stały się Biblią antysemitów całego świata. Jest to jedna z książek najczęściej wydawana, nie tak często jak Biblia, ale jedna z częściej wznawianych i wydawanych książek do dzisiaj. Państwo wejdziecie w internet, to znajdziecie dziesiątki kopii protokołów, pod wieloma kościołami są, bo to przedruki się robi w tej chwili w Polsce, protokołów mędrców Syjonu. No i ogromna liczba antysemitów do dzisiaj święcie wierzy, że rzeczywiście jest to autentyczny dokument z kongresu syjonistycznego w Bazylei. To do dzisiaj przeczytam fragment egipskiego dziennika Al-Akbar z roku 2002. Całe zło dotykające współczesny świat bierze się z syjonizmu. Nic w tym dziwnego, ponieważ protokoły mędrców Syjonu, sporządzone przez ich mędrców ponad 100 lat temu, to drobiazgowy i precyzyjny plan i są one dowodem, nawet w sytuacji, gdy stanowią oni mniejszość, że ich celem jest panowanie nad światem i całą rasą ludzką. 2002 rok, jeszcze w czasach Mubaraka, no ale potem według protokołu mędrców Syjonu nakręcono serial w Egipcie, niezwykle popularny i tak dalej, i tak dalej. Ale protokoły to była, powiedziałbym, Biblia antysemicka dla maluczkich. Dla intelektualistów była inna Biblia. Mianowicie praca Houstona Stewarta Chamberlaina pod tytułem Die Grundlage des 19. Jahrhunderts. Otóż Chamberlain to był Brytyjczyk, który został wychowany w Niemczech, w kulturze niemieckiej, potem się zresztą dostał obywatelstwo niemieckie i ze swoim, że tak powiem, pochodzeniem brytyjskim nie miał nic wspólnego. Był on aktywnym uczestnikiem tego kręgu z Bayreuth i notabene ożenił się z córką Wagnera i wszedł do, nie tylko do tego kręgu, ale również do rodziny Wagnera, już po śmierci Wagnera. I w 1899 roku napisał on takie fundamentalne dzieło, które od razu stało się w ówczesnych czasach bestsellerem. Do wybuchu wojny, pierwszej wojny światowej, miało 8 wydań w samych Niemczech i sprzedano w ciągu 10 lat miało 8 wydań, 60 tysięcy, do wybuchu pierwszej wojny 24 wydania i ponad 250 tysięcy egzemplarzy. Biorąc pod uwagę, że wówczas ilość czytającej publiki była nie za wielka, to ona powiedziała, że był to absolutny bestseller. Notabene tenże ta książka była przyjęta przez ówczesny świat intelektualny, nie tylko w Niemczech, ale w całej Europie, z entuzjazmem. Zacytuję Bernarda Shawa, który powiedział, żeby określił jako historical masterpiece, czyli arcydzieło historyczne. Spektator powiedział, że jest to pomnik erudycji. Słowem, było to uważane, to dzieło było uważane za, powiedziałbym, szczyt intelektualnej, powiedziałbym, myśli końca XIX wieku. Zacytuję fragment, który jak gdyby dość dobrze oddaje ducha tej księgi. Księga jest duża, 3 tomy, to bardzo poważne dzieło. Niektórzy antropolodzy próbują nas uczyć, że wszystkie rasy są jednakowo utalentowane. Wskazując na historię, odpowiadamy: to jest kłamstwo. Rasy ludzkie są wyraźnie różne w swojej naturze i także w zakresie swoich talentów. A rasa germańska należy do najbardziej utalentowanej. Zwykle określa się ją jako rasę aryjską. Fizycznie i mentalnie Arianie są preeminent among peoples, czyli najbardziej jak gdyby stoją na najwyższym szczeblu ludzkości i z tego powodu powinni być panami świata. Nic zatem dziwnego, że wiernym czytelnikiem Chamberlaina był niejaki młodziutki Adolf Hitler, który go podziwiał, odwiedzał go. Chamberlain już był mocno schorowany w momencie, kiedy Hitler jeszcze nie zmarł, Chamberlain w 1947 roku, przed dojściem do władzy. Niemniej zachował się list Chamberlaina do Hitlera, mówiący, że mogę spokojnie umierać, bo wiem, że los ludzkości jest w rękach tak wspaniałego człowieka jak Adolf Hitler, który tak głęboko wierzy w moje idee. Rzadko się zdarza, żeby jakiś intelektualista dożył, tak powiem, wcielenia swoich idei w życie. Chamberlainowi to się zdarzyło. Był pewien problem dla Chamberlaina i dla wielu innych ówczesnych antysemitów, mianowicie problem, że przecież religia chrześcijańska została stworzona przez Żydów i Chrystus był Żydem. No i tutaj jak tą sprzeczność rozwiązać? Rozwiązywano ją na różne sposoby. Chamberlain dowiódł, że Chrystus był Aryjczykiem, bo to była niewielka, bo on był Galilejczykiem, a w Galilei jeszcze z czasów starożytnych była maleńka enklawa właśnie blondowłosych i niebieskookich Aryjczyków i Chrystus do niej należał. To było wytłumaczenie Chamberlaina. André Moret, twórca takiej antysemickiej organizacji Action Française, inaczej do tego podszedł, napisał, czytam po angielsku, to przetłumaczę, I'll not abandon the learned procession and all the modern elite of great men to put my trust in the gospel of four obscure Jews. Nie porzucę wiary w mądrość całej elity intelektualnej, żeby uwierzyć w Ewangelię napisaną przez czterech jakichś ciemnych Żydów. Więc jak powiadam, były różne sposoby rozwiązania tej sprzeczności. Kościół, powiedziałem, dyskretnie się na ten temat nie wypowiadał. I tak jak protokoły były taką Biblią dla maluczkich, tak Grundlagen były Biblią dla elity intelektualnej. Teraz na koniec króciuteńko o tym, jak to wyglądało w Polsce. Polski te antysemickie, powiedziałbym, myśli i nastroje docierały z dwóch stron. Zarówno ze wschodu, z Rosji, jak i z zachodu. I pierwszym pismem, jawnie antysemickim, które jakby stworzyło podstawy polskiego antysemityzmu, był tygodnik Rola założony przez Jana Jeleńskiego. Miał ono tyle istotną, tam jego głównym publicystą był Teodor Jeske-Choiński. Nie znalazłem nigdzie zdjęcia Jeleńskiego. To było założone w 1883 roku, a więc w okresie tego wzmożenia antysemickiego w całym Cesarstwie Rosyjskim. I wówczas właśnie na łamach Roli sformułowano język, którym antysemici posługują się do dzisiaj. Niejakie kręgi, znane osobistości, to właśnie tworzenie niejaki, takie powiedziałbym, żydłaczenie nazwisk. To wszystko, co dzisiaj możemy znaleźć w literaturze antysemickiej, można znaleźć w Roli, czyli Jan Jeleński był równie, miał tutaj dużą zasługę, bo stworzył pewien język, którym polski antysemityzm się wyrażał. Znowu, Rola była dla, powiedziałbym, nie najwyższej półki. Na wyższą półkę wzniósł antysemityzm Jan Ludwik Popłaski, założyciel pisma Głos. Przeczytam jedno zdanie, dlatego że ono dzisiaj brzmi dość strasznie. Wtedy oczywiście jeszcze ono strasznie nie brzmiało, ale pokazuje pewien sposób myślenia. Każde społeczeństwo w stosunku do Żydów musi dążyć do ich zniszczenia. Czy dać ono będzie się nazywać wytępieniem, pozbyciem się czy asymilacją, to istoty nie zmienia. I judofile, i antysemici chcą zniszczyć Żydów jako Żydów, to jest przedstawicieli społeczności odrębnej. Byłoby pewnym zaprzeczeniem prawdy historycznej, gdyby cały polski konserwatyzm, a zazwyczaj endecja łączy się z konserwatyzmem, traktować jako, że konserwatyzm jednocześnie oznaczał antysemityzm. Otóż Krakowie, gdzie rządzili tak zwani Stańczycy, czyli ta grupa konserwatystów krakowskich skupiona wokół pisma Czas założonego przez hrabiego Stanisława Tarnowskiego, byli programowo i również bardzo aktywnie antyantysemickcy. Zacytuję jedno zdanie z Tarnowskiego, przywódcy Stańczyków, który nazwał antysemityzm chorobą, która niegodziwa, niechrześcijańska i niezgodna z cywilizacją rozeszła się po całej Europie jak zaraza. Nie będę opowiadał szczegółowo o tym, co działo się w okresie międzywojennym. To by wymagało następnego wykładu, a czas mi się powoli zaczyna kończyć. Więc tylko powiem, że takie wzmożenie antysemityzmu miało dwie fale. Pierwsza w okresie wyboru pierwszego prezydenta, kiedy to Narutowicz został wybrany głosami mniejszości żydowskiej, między innymi, co spowodowało bardzo silną falę antysemityzmu i w rezultacie również zabójstwo Narutowicza, który Żydem nie był. I potem druga taka fala miała miejsce po śmierci Piłsudskiego, szczególnie w latach 37-38. Wtedy głównie widownią zajęć antysemityckich były wyższe uczelnie, a takim powiedziałbym programowym hasłem było najpierw numerus clausus dla Żydów, potem numerus nullus. No i powstały takie, powiedziałbym, jawnie antysemickie organizacje, przede wszystkim Obóz Narodowo-Radykalny, ONR. Nie będę wchodził w te wszystkie organizacje. Co jest ciekawe, że ONR został w przedwojennej Polsce rozwiązany i zakazany, a jego przywódcy wylądowali w Berezie Kartuskiej. Niech ktoś pyta, czym się różniła Polska przedwojenna od III Rzeczpospolitej, mówię, w II Rzeczpospolitej antysemici siedzieli w Berezie. W III Rzeczpospolitej działają jawnie. I tutaj właśnie są notabene, oni z tej Berezy szybko wyszli i potem działali, nazwijmy to, półjawnie, to znaczy formalnie ONR był zdelegalizowany, ale praktycznie działał. Tu są dwa zdjęcia z pochodu ONR-owskiego w Warszawie, bez haseł, no bo formalnie działał nielegalnie. A to są zdjęcia z 2011 roku pokazujące pochody dzisiejszego ONR-u. No i wreszcie przejdę do takiej jednej kwestii, która mnie szczególnie tutaj zajmuje, mianowicie sprawy szalikowców, kiboli i całej tej subkultury. Otóż w Polsce dzisiejszej, no nie będę mówił szczegółowo o antysemityzmie w dzisiejszej Polsce, bo znowu wymagałoby odrębnego wykładu, chciałem tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz, że ONR i inne prawicowe organizacje przynajmniej starają się jawnie nie wygłaszać antysemickich tekstów, dając sobie sprawę, że to politycznie niepoprawne, że to może i narazić na różne kłopoty i tak dalej, i tak dalej. Jedynym środowiskiem, jedynymi organizacjami w Polsce, w III Rzeczpospolitej, gdzie antysemityzm jest jawnie propagowany publicznie, są stowarzyszenia kibiców. Działające legalnie. To są organizacje legalne, stowarzyszenia legalne. I tam na przykład można stworzyć szalik pod nazwą Śmierć Żydom, co powinno być ścigane, no bo nawoływanie do zbrodni jest ścigane, a nie jest ścigane. Czy te wszystkie antysemickie graffiti, jak słynny ten z Krakowa, że najlepszy wyjazd Krakowi to Oświęcim, Auschwitz. No jest to o tyle straszne, że akurat w Oświęcimiu zginęło 15 sportowców Krakowi, mam tutaj ich nazwiska. No więc napisanie czegoś takiego jest czymś dość strasznym. To robią kibice Wisły, które mają zresztą w tej dziedzinie pewną tradycję. To jest zdjęcie, którego nie udało mi się zlokalizować w czasie, ale podejrzewam, że to jest 38 rok, właśnie wejście na stadion przed meczem drużyny Wisły Kraków. Notabene Wisła miała w swoim statucie tak zwany aryjski paragraf, czyli że tylko Polacy mogli należeć do Wisły, co zresztą ciekawe, było powiedziane, że mogą należeć tylko Polacy i w nawiacie oraz kobiety. Co bardzo wiele mówi o ówczesnej sytuacji. No i wreszcie, jak to wygląda dzisiaj? Wspomniałem na początku, że dzisiaj, szczególnie w zachodniej Europie, antysemityzm objawia się przede wszystkim w postaci niechęci, nienawiści, oskarżania państwa żydowskiego, czyli Izraela. Bo to jest taki antysemityzm, powiedziałbym, politycznie poprawny. Nie można powiedzieć, że Żydów należy wyrżnąć czy wysłać do Oświęcimia, jak to robią kibice Wisły, no bo byłoby to politycznie niepoprawne. Ale powiedzenie, że Żydzi prześladują Palestyńczyków i należy w związku z tym Izrael wykluczyć z różnych organizacji, czy nie zapraszać izraelskich naukowców na uniwersytety, jest politycznie poprawne i dopuszczalne. W Polsce do niedawna ten typ antysemityzmu był nieobecny. Z różnych względów. I powiedziałbym, życzliwość Polaków wobec państwa Izrael ma długą historię, już nie będę chodził w szczegóły, bo to by cały wykład zajęło, dość na tym, że wszystkie próby powołania takiego antysemityzmu kończyły się niepowodzeniem mniej więcej do początków drugiej dekady drugiego tysiąclecia. Trzeciego tysiąclecia. Otóż w 2010 roku, jak Państwo wiecie, miało miejsce to zajęcie tego statku Nawe Marmara. Na jego pokładzie była brytyjska dziennikarska polskiego pochodzenia, niejaka Ewa Jasińska, która właśnie jest taką programową zwolenniczką tych antyizraelskich sentymentów Wielkiej Brytanii, zaczęła je propagować w Polsce. Pech albo dla niej szczęście polegało na tym, że byłaby ona niezwykle urodziwą kobietą, bardzo piękną kobietą. W związku z tym, jak ona została uwolniona z tego Nawe Marmara, to miała taką, wszystkie telewizje ją nieustannie zapraszały, no bo prawda, no i ona wygłaszała właśnie swoje teorie na temat zbrodni popieranych przez Żydów i próbowano notabene przy współpracy Izraelczyków, bo w Izraelu też jest bardzo silny ten taki ruch, powiedziałbym, kontestujący zachowania władz izraelskich wobec Palestyńczyków, to rozpropagować publicznie. I to jest tutaj wydarzenie z 28 czerwca 2008 roku, kiedy to w jedynym zachowanych ruinach getta, to jest przy ulicy wiecie Państwo, że leciało mi z głowy. Nie w Złotej, tam troszeczkę w Bochińskiej. To nie Waliców było. To była Śliska. To nie są Walicy, to była Śliska. Nie,
to jest Waliców.
To jest Waliców?
Obok jest
w każdym razie napisano ten napis, prawda? Free Gaza and Palestine po hebrajsku i po angielsku. No, zrobiono taki performance, nazwijmy to. Wywołało to ogromne oburzenie na całym świecie z uwagi na to, no, że działo się to w miejscu jak gdyby mającym inne konotacje. I to był pierwszy taki, powiedziałbym, publiczna manifestacja tego nowoczesnego, czy powiedziałbym postnowoczesnego antysemityzmu, bo nowoczesnym był ten XIX-wieczny. Na terenie Polski. I to w tej chwili bardzo wyraźnie narasta. Ja to obserwuję bardzo uważnie. Miałem do tym do czynienia, jak pracowałem w MSZ-cie, no bo zajmowałem się sprawami polsko-żydowskimi i polsko-izraelskimi i widziałem, jak ten, powiedziałbym, sposób myślenia jest coraz powszechniejszy, szczególnie wśród ludzi młodych. To jeszcze nie jest, powiedziałbym, tak, nazwijmy to masowe, jak ten antysemityzm kibicowski, no ale to jest coś, ten antysemityzm kibicowski jest dla kibiców, a ten antysemityzm antyizraelski jest dla elity intelektualnej, tak jak antysemityzm rasowy był dla elity intelektualnej, a antysemityzm religijny był dla prostego ludu. Wszystkie te antysemityzmy mają to do siebie, że czasami skupiają się w jednym miejscu. Dziękuję Państwu bardzo. No i teraz jeszcze mamy tutaj chyba z 15 minut na pytania. Jeżeli Państwo by mieli, to bardzo chętnie odpowiem. Dziękuję.
Jeżeli Państwo chcą czegokolwiek o cokolwiek spytać, to postaram się odpowiedzieć.
Może ja zacznę.
Proszę.
Bardzo często spotykam się z takim pojęciem, jak, znaczy takim poglądem, że Izraela nie wolno krytykować, ludzie z zewnątrz nie mogą tego robić, o ile nie są Żydami, bo jest to zawsze postrzegane przez Izraelczyków jako antysemityzm. To znaczy krytykować mogą siebie tylko i wyłącznie Żydzi i Izraelczycy, a jeżeli ktoś krytykuje z zewnątrz, to już dalej nie słucha się tego, co ma do powiedzenia, bo się zakłada, że to jest antysemityzm.
To więc oczywiście, że są Izraelczycy, którzy tak uważają. Na pewno jest ich całkiem sporo. Natomiast jest w samym Izraelu oczywiście bardzo dużo ludzi niezwykle krytycznych. Są organizacje, które jak gdyby walczą o prawa Palestyńczyków i tak dalej, i tak dalej. Sprawa jest, jak ja tutaj jestem wierny Bernardowi Lewisowi. Uważam, że Izrael można krytykować i należy krytykować, tak jak każde inne państwo. Jeżeli Izrael zachowuje się w sposób nam nieodpowiadający, w tej chwili przejdę zupełnie ze spraw, nazwijmy to, palestyńskich. Na przykład nam się nie podoba to, że Izrael w tej chwili zbyt blisko współpracuje z Rosją po inwazji Krymu. Izrael, jak wiadomo, nie wziął udziału w głosowaniu potępiającym aneksję Krymu. Ja to bardzo jednoznacznie krytykuję. Uważam, że Izrael popełnił bardzo poważny błąd i za ten błąd zapłaci. Czy to jest antysemityzm? Nie. Dlatego, że tak samo potępiam Orbana, który się zachowuje w podobny sposób, i podobnie potępiam Wenezuelę, Kubę, czyli te wszystkie państwa, Białoruś, które zachowały się podobnie. To nie jest antysemityzm. Antysemityzmem jest to, jeżeli właśnie Izrael traktuje się inaczej niż wszystkie inne kraje. I ty, jak powiedział, inteligentni Izraelczycy to rozróżnienie przyjmują, a nie inteligentni, czy powiedziałbym, nastawieni szowinistycznie. Nie, ale w każdym kraju są ludzie nastawieni tak i inaczej. Jeszcze ktoś z Państwa? Chyba już to wszystko za długo trwało, więc może... A nie, nie, nie.
A czy można zapytać po angielsku?
Sure.
My name is Volodymyr. I come from Lviv in Ukraine, and I work with the Jewish organization in Lviv. Thank you very much for your lecture. It was outstanding. But the name of your lecture was "Where Does Antisemitism Begin?" And you provided so many different examples: scientific, literary, religious roots of antisemitism. Would you be able to maybe give like a short sort of one or two sentences, how do you explain where it really starts? Like you mentioned about economic, maybe like reasons for antisemitism, but it's hard to put it in one sort of one logic, you know?
I was trying, maybe I was not clear enough. So I will try to answer your question.
So then I was
giving three, I would say, decisive moments. One was using the anti-Jewish attitude of early Christianity. Then the church took very strong anti-Jewish position and kept it throughout the medieval times. And in that way, mankind, which that I would say, civilized mankind, as they regard themselves, that means Europe and later United States, Judeo-Christian civilization, had this, I would say, anti-Jewish sentiment very deeply under their skin, I would say. And then there was the racism, the anti-Semitism, which was put over it because there was a good background. This this religious anti-Semitism was a good background on which the racial theories brought to the end by Adolf Hitler found a fertile ground. That is my answer.
Can I have one more just clarification? So would you say that anti-Semitism starts with the elites and not the masses?
No. Anti-Semitism was part of anti-Judaism, because in that time it had no racial connotation, was taught by church. So it was taught from the elites to the masses, or the illiterate masses. And that, you know, with the cult of those boys allegedly killed for blood and so on and so on. That was the whole, I would say, PR, which was propagated by church, Catholic and then Protestant, since Crusades until today. You can find anti-Semitic literature in churches today, or can hear anti-Semitic sermons in churches today. Formally, church broke with it on Vatican Second Council in this declaration Nostra Aetate, where it was clear that condemning Jews for killing of Jesus Christ is wrong. That is clearly stated. And the Jews are our elder brothers, that we believe in the same God. That is all, you know, the teaching of the Second Vatican Council. But, you know, as I said, there is in Holy Gospel, there is this saying that there will be no Jew, Greek, or barbarian. We are all children of one God. Some church people believe there are no barbarians, no Greeks. What about Jews? They have their own, I would say, their own ideas.
Ja mam jeszcze pytanie, mogę?
Tak.
Ja prowadzę taki projekt, który nazywa się Israel Friendly.
Jak się nazywa?
Israel Friendly. Niedługo wyjeżdżam do Izraela prowadzić wywiady z Izraelczykami różnej maści. Generalnie chodzi o sportretowanie trzech generacji Izraelczyków, którzy tam się urodzili i żyli w tym tyglu kulturowym, ale nie o tym też chciałam powiedzieć. W związku, że prowadzę ten projekt, spotykam się z bardzo dużą potrzebą ludzi z dookoła, żeby się skonfrontować, żeby pokłócić się trochę, tak, żeby znaleźć jakieś argumenty. Jednym z nich jest między innymi Holocaust Industry, z którą na pewno się pan spotkał.
Holocaust co?
Industry.
Holocaust Industry, tak. Finkel, książka Finkelstein.
Dokładnie. I nie wiem, czy spotkał się pan z tym filmem Antysemityzm, czyli Rzecz o zniesławieniu.
Nie, tego filmu nie znam.
Ciekawa też propozycja taka mocno... Izraelczyk nakręcił książkę, nakręcił film na temat właśnie tego, jak Izrael wykorzystuje to pojęcie i to zjawisko do wyprowadzenia swoich interesów. Jakie jest pana stanowisko na ten temat? Tej książki i tej ideologii w ogóle. Tak?
To znaczy, to jest sprawa nieprosta, jak wszystkie sprawy z tym związane. Nie ulega wątpliwości, że Holokaust był wyjątkową zbrodnią w historii ludzkości. Co do tego nie ulega wątpliwości. Czymś wiele jest, powiedziałbym, dowodów na to, że była to coś zupełnie wyjątkowego. To znaczy, wyjątkowość polegała przede wszystkim na to, że był to projekt realizowany przez sprawne państwo. Wymordowanie jakiejś grupy ludzi, mordowano w dziejach ludzkości i różne grupy ludzi, ale pomysł, żeby jak powiem, zgładzić całą ludzkość tylko dlatego, że mają oni taką, a nie inną rasę, było czymś zupełnie nowym i spotykanym. To jest czymś wyjątkowym i ta wyjątkowość tej zbrodni jest czymś, co każe jakby o tej sprawie mówić z ogromnym, powiedziałbym, z pewną pokorą. Z drugiej strony nie przeczę, że są środowiska, które próbują jakby z tego robić już to pseudoreligię, już to, powiedziałbym, wykorzystywać to, nazwijmy to, w celach czysto komercyjnych. No tak to bywa.
Że o ekstremach, tak?
Tak, no, takie ekstrema bywają i ja i nie twierdzę, że takich ekstremów nie ma.
Nie jest,
ja na przykład jestem bardzo głęboko przeciwny karaniu za tak zwane kłamstwo oświęcimskie. Jak się jakiekolwiek prawo wprowadza, to trzeba myśleć, jak to prawo zostanie wykorzystane przez kogoś innego. Nie wiem, nie chciałbym być złym prorokiem, ale obawiam się, że jeżeli pewna partia wygra wybory w Polsce, to będziemy siedzieć w więzieniu za kłamstwo smoleńskie. Będzie prawo, że kto zaprzecza wybuchowi w samolocie Tupolew, podlega karze więzienia. Nie możemy tego wykluczyć. Mamy kłamstwo oświęcimskie, mamy w tej chwili kłamstwo ormiańskie i tak dalej, i tak dalej. Historia nie powinna być, powiedziałbym, znaczy między historią, badaniem historii prawem powinna być jednak mur ogniowy. Więc ja tutaj nie pochwalam na przykład tego, no ale tak jest, że w prawodawstwie wielu krajów to prawo istnieje, również w prawodawstwie polskim, no i w tej chwili jest również zbrodnią, znaczy karaną sądownie propagowanie idei komunistycznej, w związku z czym, jeżeli ktoś nosi międzynarodówkę, to powinien iść do więzienia. No, absurdy z tego wynikają. W związku z tym tutaj trzeba być bardzo ostrożnym. Ale jak powiadam, ogrom tej zbrodni, jak gdyby jej paradygmatyczność, że użyję takiego bardzo nieadekwatnego może słowa, powoduje, że tu trzeba być bardzo ostrożnym, dlatego że jak gdyby Holokaust musi być cały czas tym takim przypomnieniem, do czego może prowadzić pewna ideologia. Jeżeli ta ideologia zostaje zaprzęgnięta w służbę państwu, a to państwo jest sprawne. Tu cała tragedia Holokaustu polega na tym, że Niemcy byli bardzo sprawnym państwem. Dlatego Holokaust przybrał tak gigantyczne rozmiary. Po prostu byli konsekwentni w tym, co robili. Proszę bardzo.
Ja bym chciała wrócić na chwileczkę do tego pierwszego pytania. Może ja bym je sformułowała pewnie trochę inaczej. To znaczy chciałabym zapytać, jak odróżnić krytykę polityki państwa Izrael od antysemityzmu? I tutaj byłoby pytanie, które mógł się pan odwołać do tego przykładu, który tutaj pan przedstawił. Co wie, pan interpretuje to polityki, które się tam wyjawiło?
Ja to powtórzę to, co powiedziałem już 3 razy. Patrzeć, jakie standardy są stosowane w stosunku do innych państw. I tylko tyle. Można krytykować Izrael, nie jest to niczym złym ani nagannym, za różne polityczne pociągnięcia, za taką czy inną politykę, za takie czy inne działania, ale nie można go krytykować według innych standardów, które się stosuje do innych państw, do innych narodów, do innych zbrodni. Jeżeli mówimy o łamaniu praw Palestyńczyków, to nie możemy według... Dam taki prosty przykład. Sprawa Gazy. Izrael jest oskarżany o ludobójstwo w Gazie, o tym, że dzieci w Gazie umierają, bo Izrael nie pozwala posyłać leków i tak dalej, i tak dalej. Nikt się nie zająknie, że Gaza graniczy z Egiptem. I dokładnie o to samo powinien być oskarżany Egipt, który zamknął przejście w Rafach. Tak samo jak Izrael co jakiś czas zamyka przejścia między Gazą a państwem Izrael. Jeżeli się krytykuje Izrael, a nie krytykuje Egiptu, według tej samej miary, to jest antysemityzm. Natomiast jeżeli się powiedzmy taką czy inną politykę, niekoniecznie musimy mówić o sprawie palestyńskiej, możemy mówić o wielu innych przejawach polityki izraelskiej, które no nie zawsze są, powiedziałbym, szczytem tego, co nam się mogło nie podobać,
Dałem ten przykład z obecnym stosunkiem do Rosji. No, ja rozumiem, że Izrael ma swoje interesy w Rosji, no ale powiedzmy, kraj, który chce być, prawda, postrzegany jako kraj przestrzegający standardów europejskich, nazwijmy to, i którego raison d'être jest w bliskich związkach ze Stanami Zjednoczonymi, tak wyraźnie odbiegając od polityki stosowanej obecnie przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone, strzela sobie w stopę. Tak.
A mogę też położyć pytanie po angielsku?
Proszę, proszę.
Just to put it in context, you criticize Israel for not voting in favor of the UN resolution, which criticized Russia. There were 91 countries that didn't vote, so it's roughly half of the members of the United Nations. So you basically, following what you just said, you should criticize 91 countries as well.
Well, but you should look what was, I would say, the company. You always look what is the company. You know, whole European Union voted, United States, Canada, Australia, New Zealand, and many, Micronesia, many other countries. Who voted for Russia? Cuba, Venezuela, Belarus, few of the stans, this former republics, Armenia, and so on. Who abstained? Kazakhstan, China, you know, countries which are claiming that they support international law, condemned Russia. Countries who are, I would say, on the other side of the international law, either voted with Russia or abstained or didn't show up. And Israel found itself, I would say, in a bad company.
But quite interestingly, this other part probably represents more than half of the world's population.
Okay. China represents, as far as I remember, one seventh of the world's population. I don't think that we should follow the Chinese examples in the field of human rights. Although they represent a very strong part of mankind.
Ja bym jeszcze chciała trzy słowa na temat antysemityzmu w Ameryce, bo o tym bardzo niewiele, o Stanach Zjednoczonych.
No, bardzo, ma się dobrze. Jest on politycznie niepoprawny. W związku z czym jest on na różne sposoby kamuflowany. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że w XIX wieku i do czasów Holokaustu antysemityzm był, tak jak w całej Europie, uznaną i szanowaną opcją polityczną. Lindenberg, Ford, tacy znani antysemici. Był numerus clausus na uniwersytetach, były miejsca, gdzie Żydzi, były zawody, które Żydzi nie mogli wykonywać, i tak dalej. Wszystko to było w Stanach Zjednoczonych. Po Holokauście to się zmieniło, szczególnie to się zmieniło po budowie muzeum. Znaczy, to był taki proces, podobnie jak proces. Stany Zjednoczone do lat 60. były państwem rasistowskim, gdzie było ustawodawstwo rasistowskie. Więc to, że był również antysemityzm, było jak gdyby czymś naturalnym. Natomiast od początku lat 60. nastąpił ten wielki przełom, Martin Luther King, no nie będę mówił historii amerykańskiej, to wykład o historii amerykańskiej, zapraszam. Natomiast w tej chwili antysemickie, nazwijmy to, postawy są publicznie głoszone przez niektóre radykalne organizacje murzyńskie, szczególnie tak zwane naród islamski. Bardzo wielu czarnych nawróciło się na islam i w tych środowiskach jest bardzo silny antysemityzm. Taki był Farah Khan na przykład, taki przywódca jawnie antysemicki. Ale i Jesse Jackson też miał takie wypowiedzi. To jest jedna grupa.
W niektórych środowiskach etnicznych, znam takie jedno szczególnie, Polonia, gdzie antysemityzm kwitnie cudownie. Polonia jest bardzo antysemicka, ale również niektóre inne, powiedziałbym, etniczne, nazwijmy to, enklawy w Stanach Zjednoczonych. I również jest coś takiego, jak taka, powiedziałbym, nazwać antysemityzmem, bo do tego się nikt nie przyzna, no ale taka, powiedziałbym, patrzenie z góry przez tych, prawda, czystych Arejczyków, czyli Anglosasów, tych, którzy na tym Mayflower przypłynęli, na wszystkich innych, prawda. I tu to obejmuje również Żydów, czym Żydów nieraz szczególnie obejmuje. O tak bym to określił. Tak jest, proszę bardzo.
Ja chciałem zabrać głos w sprawie jakby to nazwać kibicowskiej, jak to było, ponieważ przykład, który pan pokazywał, wydaje mi się być trochę nietrafiony.
Wisła?
Tak, bo kibice Krakowi mają, nazwijmy to, czy oni to nazywają bojówką, która oficjalnie o sobie sama mówi.
Judegang.
Judegang.
Tak.
I to jest też tak, że Kraków kibicowsko dzieli się na psy, czyli kibiców Wisły, i na Żydów, czyli kibiców Krakowi. W związku z tym Szalik też wcale nie musi brutalnie nawiązywać do Oświęcimia i wysyłania tylko bardzo złego życzenia kolegom z bloku obok, bo to bardzo często granice przebiegają blok w blok.
Wie pan, napisałem na ten temat taką broszurkę właśnie między o Krakowi, Wiśle i tej sprawie. Jest tutaj z nami pan z Stowarzyszenia Nigdy Więcej, które tą broszurkę będzie wydawało. Bardzo zachęcam do lektury, gdzie te wszystkie sprawy staram się właśnie jakby szerzej określić. To znaczy, wydaje mi się generalnie rzecz biorąc, że jednak nie można przechodzić obojętnie wobec używania symboli takich jak zagłada, Oświęcim, nawet w wojnie kibicowskiej, bo to nie jest bezkarne. To jest moje przekonanie, że pewne rzeczy nie pozostają bezkarne i to, że w Krakowie już jest 10 trupów tej wojny Wisły z Krakowią, to między innymi wynika w moim przekonaniu, i staram się to w tej książeczce udowodnić, z takiego banalizowania właśnie szalików z napisem śmierć Żydom. Bo mówi się śmierć Żydom, a potem się morduje kogoś. Znaczy między zbanalizowaniem, nazwijmy to, retoryki, a działaniem, i to niestety doskonale pokazują narodziny ruchu hitlerowskiego. To, żeby mogło dojść do zagłady, musiało dojść do pewnego zbanalizowania retoryki. Że pewna retoryka stała się czymś normalnym. I dlatego ten naród, jako całość, z bardzo nielicznymi wyjątkami, już to wziął udział w zagładzie, już to patrzył na nią obojętnie. Gdyby nie było tej banalizacji, być może przynajmniej trudniej by było zagładę wykonać. Tak, pokazują mi, że przeciągnąłem o całe 10 minut, więc nawet więcej, bo zaczęliśmy o pół do siódmej, no do ósmej, więc bardzo serdecznie Państwu dziękuję i mam nadzieję, że Państwo czegoś nowego dowiedzieli. Dziękuję bardzo.
Się uczy, to, ale to ja trudne,
też,
to trudne
ja też
się jest,
uczę,
tak?
Też bardzo trudne.
Ale mówi pan?
Nie, skąd dopiero zaczyna?
A, no dobrze. Ja mam tylko takie pytanie.
Ani lome da verba. No co, przegrasz? Jest to, to poproś panią, to ona ci pokaże, jak tam wejść do komputera.
Tu jest.
Pod Krakowia pany. Ten.
Dialog między Polakami, a mówimy Polakami, a 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 Polakami
Napotykam na dużo trudności, takie czysto historyczne, bo brak mi wiedzy, czuję swoje limity i też nie dwóch lat. No tak, ale ten temat jest ogromny, a dla mnie on jest przerażający w tym sensie. Czy bym mogła liczyć konsultację merytoryczną z Panem na ten temat?
Bardzo, bardzo miło, na tym się zapiszę do tego. Mam wizytówkę przy sobie, tylko że na wizytówce nie mam. Nie mam mojego maila domowego, ale jak pani zadzwoni, napiszę ten mail, to mnie to przekieruje. A mój numer jest. Proszę bardzo.
Czy to jest to?
Tak, to dla pana. To jest... Właśnie mam całą prezentację na ten temat. Całą zrobiłem właśnie
nam. Znam trochę, bo znam też strony dość dobrze, bo tak. Ja jestem wychowany jako z warszawskiej Polonii.
Tak, to samo.
Z Legią, z Krakowią.
Tak, bo wojna z Legią. No w tej chwili w Krakowie jest wielki eksperyment z Wiśniewiczem właśnie, który moim zdaniem bardzo wiele wytoczył klub. No i wygrali. Nie wierzy pan wygrał?
Nie wierzę w to. Tak samo jak był moment, kiedy była próba walki z kibicami w Warszawie.
To wiem, Walter przegrał.
Ale za każdym razem było wycofanie się z tego, natomiast teraz Bednarz już zadeklarował, że on nie zrobi kroku wstecz. Więc ja mam olbrzymie nadzieje.
Ja też mam olbrzymie nadzieje.
Ale brutalnie rzecz biorąc, ja mam takie poczucie, że to nie on jest właścicielem.
No właściwie nie Supiał, ale nie Supiał mu pozwolił. Supiał
jak będzie miał kolejny sezon czy pół sezonu kasę niepokrywającą z biletów kosztu organizacji meczu i będzie po prostu
dokładał,
to zacznie się buntować.
Ale to jest mit, który wierzą wszyscy właściciele, że kibole nie zapełnią trybun.
Czy pan czytał o Zawiszy, bo Zawisza robi to samo i właśnie. Na ostatnim meczu Zawiszy było tyle samo kibiców.
Tak, to jest świetny przykład.
5600.
To ja czekam na to, że zrobię to samo, co zrobiła Warszawa, co zrobiła Legia. Jakby to niech Teddy Boy się stali przed stadionem Legii i tych kibiców, którzy chcieli wejść na stadion, byli mówieni,
no... Więc to próbują,
ale Zawisza próbowała coś takiego zrobić.
To próbują robić w Krakowie, no i zobaczymy, kto kogo.
To jest ciekawe.
Ja to obserwuję z ogromnym zainteresowaniem. Już udało się?
Nie, jeszcze chwilkę, bo ja to muszę.
Po prostu tutaj są te wszystkie.
Co z tego wyjdzie tak naprawdę?